Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Jesienne uroki ziemi lubuskiej.
Witam serdecznie. Jesteśmy nadal na ziemi lubuskiej, a w zasadzie jej stolicy Zielonej Górze. Jesień za oknami w pełni. Okolice Zielonej Góry to w części winnice. Niedawno mieliśmy uroczyste zakończenie zbioru winorośli, ale o tym trochę później. Zielona Góra jest położona w zachodniej Polsce na zboczu doliny rzeki Odry, w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Miejscowość historycznie oraz kulturowo jest częścią Dolnego Śląska, leżąc na jego północnej granicy. W latach 1950-1998 miasto było stolicą województwa zielonogórskiego, ukształtowanego podczas reform w 1950 roku i 1975. Założona jako miasto przez przybyszów z zachodniej części Europy, głównie z Flandrii i Niemiec, Zielona Góra prawa miejskie otrzymała w 1323 roku, chociaż kroniki mówią jedynie, że otrzymała prawa miejskie zaraz po Kożuchowie, leżącym w obecnym powiecie nowosolskim. Pierwszą znaną mapą, na której pojawia się nazwa Greenberg, jest mapa Śląska z 1561 roku. Miasto przez niemal całą swoją historię związane było z Dolnym Śląskiem, a konkretniej z księstwem głogowskim. Od XIII wieku powoli zaczyna się proces depolonizacji. Wraz z całym Dolnym Śląskiem przechodzi w ręce najpierw czeskie, a potem niemieckie. Co ważne, Zielona Góra nie wchodziła w skład historycznej krainy ziemi lubuskiej ze stolicą w mieście Lubus, obecnie niemieckim, a po polsku Lubusz. Gród posiadał fortyfikacje i zamek, najprawdopodobniej jednak drewniany, stąd nie pozostał po nim żaden ślad. Wskazówką jest m.in. stara nazwa ulicy Zamkowej nieopodal centrum miasta. Przedstawiał on jednak nikłą wartość strategiczną i najprawdopodobniej z rozkazu wizytującego tę ziemię Jana Luksemburczyka został zburzony. W XVI i XVII wieku Zielona Góra była silnym ośrodkiem ruchu kalwińskiego. W latach 1815-1945 miasto wchodziło w skład rejencji legnickiej, wchodzącej w skład pruskiej prowincji Śląsk ze stolicą we Wrocławiu. Przed II wojną światową Zielona Góra liczyła 26 tysięcy mieszkańców. Była dużym ośrodkiem przemysłowym oraz znaczącym węzłem kolejowym. Obecnie miasto liczy 140 tysięcy mieszkańców. Zielona Góra praktycznie wyszła niezniszczona w czasie II wojny światowej. Do nacierającej Armii Czerwonej wyszedł ówczesny proboszcz, ksiądz George Gottwald, i poinformował, że miasto nie zamierza się bronić. Po wojnie przeszła pod administrację polską, stając się początkowo częścią województwa poznańskiego. Dotychczasowych mieszkańców miasta wysiedlono do Niemiec. Zielona Góra zasiedlana była jeszcze do końca lat 70. XX wieku, głównie przez repatriantów z Kresów Wschodnich oraz przybyszów z pobliskiej Wielkopolski. W 1950 roku władze zdecydowały o utworzeniu w Zielonej Górze stolicy nowego województwa. Od tego momentu zaczyna się okres szybkiej kariery miasta, które wyrasta na ważny ośrodek kulturalny, turystyczny, uniwersytecki i przemysłowy. Liczba mieszkańców w tym czasie wzrosła pięciokrotnie. Na początku lat 60. XX wieku założono Wyższą Szkołę Inżynierską, którą następnie przemianowano na Politechnikę Zielonogórską. Wkrótce powstaje Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W 2001 roku Politechnika i Wyższa Szkoła Pedagogiczna połączyły się, tworząc Uniwersytet Zielonogórski. W latach 1965-89 w Zielonej Górze odbywał się Festiwal Piosenki Radzieckiej, a w 1999 roku miasto stało się siedzibą władz samorządowych utworzonego wówczas województwa lubuskiego. W województwie lubuskim Zielona Góra to siedziba Sejmiku Województwa i Marszałka Lubuskiego, a władze wojewódzkie mają siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim. Takich przykładów w Polsce jest więcej. Województwo lubuskie nie jest jedynym w tej materii. Warto wiedzieć, że przez pewien czas marszałkiem lubuskim był pan Andrzej Bocheński, związany przez pewien czas z pobliskim naszym Opatówkiem, gdzie chodził do szkoły średniej. Z większością dużych miast wiąże się jakaś legenda. Czasem tych legend jest więcej, czasem mniej. Jakie mity kojarzą się z Zieloną Górą? Może nie są one przekazaniem tego, co wydarzyło się naprawdę, jednak pamiętajmy, że w każdej legendzie, każdym micie znajduje się ziarnko prawdy. Jedną z najlepiej znanych legend dotyczących Zielonej Góry jest legenda objaśniająca pochodzenie nazwy Zielona Góra. Miasto to zostało usytuowane na 7 wzgórzach, z których najwyższe to Jagodowe Wzgórze o wysokości ponad 200 metrów nad poziomem morza oraz niewiele niższe Wzgórze Braniborskie, na którym znajduje się obserwatorium astronomiczne. Obecnie mieści się tam Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Samo miasto powstało w XIII wieku, a legenda mówi o przybyciu na wzgórza obecnego miasta dwóch plemion. Jedno plemię obozowało na jednym brzegu rzeki Złota Łączka, która wije się wśród malowniczych wzgórz, a drugie plemię na przeciwnym brzegu. Plemię pierwsze było plemieniem słowiańskim. Wódz plemienia miał córkę, która w zwyczaju miała noszenie odzienia w kolorze zielonym. Dlatego też wołano za nią Zielona. Po drugiej stronie rzeki koczowało plemię germańskie, którego jednym z członków był chłopiec wielki i wysoki jak góra. Stąd wziął się jego przydomek Berg, czyli góra. Dwoje młodych ludzi wkrótce zakochało się i wzięło ślub. Miejsce, w którym zamieszkali, nazywano Zielony Berg, czyli Zielona Góra. I tak jest do dziś. Mieszkańcy Zielonej Góry zwyczajowo mówią, że mieszkają w Zielonej. Z Zieloną Górą związana jest pewna ciekawa historia związana z patronem miasta. Patronem Zielonej Góry jest święty Urban I, papież i męczennik, który w tradycji chrześcijańskiej uznawany jest za patrona winiarzy, ogrodników, winnej latorośli oraz dobrych urodzajów. 24 listopada 2009 roku Rada Miasta na wniosek mieszkańców skupionych w Społecznym Komitecie, który zebrał blisko 2000 podpisów na 400 wymaganych, przyjęła oświadczenie, w którym wyraziła chęć przyjęcia świętego Urbana I patronem Zielonej Góry i zwróciła się z prośbą do władz kościelnych księdza biskupa Stefana Regmunta o uznanie przez Stolicę Apostolską świętego Urbana I patronem miasta Zielona Góra. 22 czerwca 2010 roku Watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła świętego Urbana I patronem Zielonej Góry. Ów dekret można oglądać w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w dziale poświęconym miastu. Wybór ten został dodatkowo potwierdzony uchwałą Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2010 roku. Uroczyste przyjęcie patronatu odbyło się na specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta w niedzielę 5 września 2010 roku. Tego samego dnia na Starym Rynku podczas obchodów Dni Zielonej Góry winobrania nastąpiło publiczne ogłoszenie patronatu świętego Urbana I nad Zieloną Górą. 11 września 2011 roku podczas winobrania odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Urbana I. Od tego czasu Dni Zielonej Góry rozpoczynają się obchodami ku czci patrona miasta świętego Urbana I. W dniu rozpoczęcia winobrania, zawsze w sobotę, ma miejsce wieczorna procesja, zwana Nocą Świętego Urbana, z figurką patrona miasta z kościoła pod wezwaniem świętego na wzgórzu Broniborskim do zielonogórskiej konkatedry pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Następnego dnia, w niedzielę, po uroczystej mszy świętej w intencji miasta z udziałem władz samorządowych i mieszkańców, ma miejsce procesja z figurką świętego pod ratusz, gdzie odbywają się dalsze uroczystości ku czci patrona. 26 października 2011 roku, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na wniosek mieszkańca miasta, prokuratura rejonowa w Zielonej Górze skierowała wniosek do Rady Miasta o uchylenie uchwały z 31 sierpnia 2010 roku o patronacie jako wydanej z naruszeniem prawa. Nielegalność takiej uchwały wynika z faktu, iż radni nie posiadają kompetencji, podstawy prawnej do powoływania patrona miasta, gdyż jest to wyłącznie sprawa wiernych i hierarchii kościelnej. Póki co patron ma się dobrze i patronuje świetnie. Zielona Góra jest miastem zabytkowym. Z racji niewielkich zniszczeń wojennych pozostała tutaj cała przedwojenna zabudowa miejska. Szczególne walory estetyczne posiada Stare Miasto oraz przedwojenne wille wzdłuż Alei Niepodległości reprezentacyjnego traktu miejskiego. Znajduje tu się też wiele budynków o unikalnej architekturze, dzieła berlińskich architektów, jak na przykład teatr zaprojektowany przez Oskara Kaufmana. Oprócz pięknych niewielkich kamienic w najstarszej części miasta jest tu też wiele budynków postindustrialnych dostosowanych do nowych funkcji. Z ciekawszych zabytków w mieście warto zwiedzić konkatedrę, kościół halowy, rzymskokatolicki, parafialny pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej przy ulicy Świętej Jadwigi, datowany na drugą połowę XIII wieku, modernizowany w drugiej połowie XVI wieku oraz w połowie XIX wieku i jest najstarszym zabytkiem architektonicznym w mieście. Przy ulicy Ułańskiej jest kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, parafialny pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, zbudowany na początku XX wieku dla parafii ewangelicko-augsburskiej. W 1946 roku przejęty przez katolików. Z racji znakomitej akustyki w świątyni odbywają się koncerty. W 1926 roku wykonano tu słynne wówczas oratorium Quo Vadis Feliksa Nowowijskiego z udziałem kompozytora. Ratusz XVI wieku w swojej głównej części z wieżą powstał w XV wieku, co pokazuje odsłonięta spod tynku wnęka na fasadzie. Ciekawostką jest fakt, iż ratuszowa gotycko-barokowa wieża pod koniec XVI wieku podwyższona do wysokości 54 metrów, przebudowywana dwa razy w wyniku wymiany w 1801 roku elementów budowlanych jej górnej części bez jej demontażu, popełniono błąd konstrukcyjny, w wyniku którego jest ona nieznacznie przekrzywiona, co jest widoczne od ulicy Krawieckiej. Nakrywa ją hełm barokowy z trzema latarniami. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Stanu Cywilnego i obraduje Rada Miasta. Przy placu pocztowym jest wieża łaziebna z XV wieku. Jest pozostałością po średniowiecznym systemie obwarowań miejskich. Jej nazwa wzięła się od położonej w pobliżu łaźni miejskiej. Bywa również nazywaną głodową w wyniku zburzenia oryginalnej wieży głodowej, która stała kilkadziesiąt metrów dalej. W czasach średniowiecznych wieża służyła jako więzienie. Po trudach zwiedzania Starówki i Centrum warto wybrać się do Palmiarni. Jest to młoda budowla, powstała w 1965 roku, dostawiona do domku winiarskiego. Nie jest tak okazałe jak choćby poznańska palmiarnia, ale miejsce przytulne i zachęcające do chwili wytchnienia. Góruje nad miastem, więc łatwo trafić. Mieści się w niej restauracja z salami konsumpcyjnymi pośród tropikalnej roślinności. Urocze to miejsce i dla dzieci, i dla dorosłych. W otoczeniu palmiarni znajduje się odtworzona winnica nawiązująca do dawnych rozległych plantacji pokrywających wszystkie stoki podmiejskie. Zielona Góra znana jest jako polska stolica wina. Jest to najwyżej na północ wysunięty punkt na mapie z uprawą winorośli w Europie. Bogate tradycje wina w przeszłości obecne były w gospodarce i krajobrazie przestrzennym, a dziś odżywają na położonych w otoczeniu miasta winnicach. Pierwsza wzmianka o uprawie winorośli pochodzi z 1314 roku. Wiadomo też, że początkowo winną latorośl uprawiali zakonnicy. Dopiero za ich przykładem winnice zaczęli zakładać w swych posiadłościach możnowładcy, a długo po nich zwykli mieszkańcy. Należy przypuszczać, że uprawa winogron oraz tradycja hucznych obchodów winobrania stały się popularne dopiero gdy winnice założyły zielonogórskie rodziny. Oficjalnym miejskim świętem winobranie stało się w 1852 roku, co urzędowo ogłosił magistrat. Co roku turystów po Zielonej Górze oprowadza Bóg Wina Bacchus ze swoją świtą. Przyjezdni goście mogą napić się miejscowego trunku, posłuchać muzyki i skorzystać z bogatej oferty kulturalnej.
Jeszcze mi wina, nalej sobie i mnie. Jeszcze, jeszcze. Trzeba zapomnieć lata dobre i złe. Zgubić je w szklance na dnie.
Miasto posiada kilka muzeów i galerii, rozlokowanych częściowo w centrum miasta oraz w podmiejskich dworach i pałacach. W Zielonej Górze warto zwiedzić Muzeum Ziemi Lubuskiej, na które składają się Muzeum Miasta Zielona Góra, Muzeum Dawnych Tortur, Muzeum Wina, Biuro Wystaw Artystycznych, które jest galerią sztuki współczesnej, magazynuje również kolekcję lubuskiej Zachęty Sztuk Pięknych. Muzeum Lalek w Zielonej Górze, przy Teatrze Lubuskim oraz Muzeum Książki Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Kamila Norwida. W okolicach Zielonej Góry mamy jeszcze Muzeum Etnograficzne w Ochli, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy i Lubuskie Muzeum Wojskowe w Dżonowie. Kultura w Zielonej Górze to przede wszystkim winobranie na początku września. Duża impreza plenerowa, podczas której centrum miasta zapełnia się mieszkańcami i turystami. Pochód Bacchusa ściąga wielu mieszkańców i turystów, którzy biorą czynny udział w atrakcjach i zabawach. Ponadto w mieście działa 5 muzeów i galerii sztuki, Filharmonia, Lubuski Teatr imienia Leona Kruczkowskiego, którego dyrektorem jest Robert Czechowski, związany również przez wiele lat z Kaliskim Teatrem. W mieście odbywa się kilka festiwali muzycznych i kulturalnych, m.in. festiwal imienia Anny German, tańczące Eurydyki, zawsze w maju, a pamięć o tej wielkiej artystce jest ciągle żywa w mieście.
Trzymajcie się w progu Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Ja! Płyną gwiazdy jak stulecia, nad spetarem dły rozwiesza. Na tańczące
mamy jeszcze inne festiwale. Festiwal folkloru, festiwal kabaretu, festiwal filmowy Kino poza kinem, filmowa Zielona Góra, festiwal Rock nocą, Róż Jazz Festiwal, Dni Kultury Żydowskiej. Przy Alei Niepodległości znajduje się galeria Biura Wystaw Artystycznych, w której odbywają się wystawy sztuki współczesnej, koncerty i spotkania dyskusyjne. Jak widać, oferta kulturalna jest dość bogata i trwa cały rok. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Z Zielonej Góry jest bardzo blisko do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dżonkowie, który szczególnie upodobali sobie pięcioboiści. Dżonków od 1 stycznia 2015 roku jest częścią miasta i osiedlem administracyjnie należącym do Zielonej Góry, położonym na południowym zboczu Wału Zielonogórskiego. Do 31 grudnia 2014 roku była to samodzielna wieś w gminie Zielona Góra. Na terenie Dżonkowa znajduje się Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który cieszy się popularnością wśród profesjonalnych polskich i zagranicznych sportowców, w szczególności pięcioboistów nowoczesnych. Do ośrodka sportu należy basen olimpijski oraz drugi basen kryty, wykorzystywany do nauki pływania przez cały rok. Z basenów tych korzysta Szkoła Ogólnokształcąca Zielonej Góry, która prowadzi klasy o profilu sportowym. Ośrodek można zwiedzać po uprzednim zgłoszeniu i czasami spotkać trenujących sportowców. W Dżonkowie mieszka pan Józef Zych, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, w przeszłości marszałek Sejmu, wicemarszałek i wielokrotnie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie członek Trybunału Stanu. Znana to postać w świecie polityki. Kiedy jedziemy z Zielonej Góry do Dżonkowa, to przejeżdżamy obok posesji pana Zycha. Z Dżonkowa jedziemy do pobliskiej Ochli. Ochla, część miasta i osiedle administracyjne Zielonej Góry, będące jednostką pomocniczą miasta, do 31 grudnia 1914 roku wieś, a od stycznia 2015 w granicach miasta, podobnie jak Dżonków. Ochla to wieś wzmiankowana po raz pierwszy około 1300 roku. Obecna nazwa pochodzi od przepływającej nieopodal śląskiej Ochli, niemiecka nazwa Ochel. To określenie posiada dwa przypuszczalne źródłosłowy. Historyk Otto Wolf wywodził ją od polskiego słowa ochłoda, a inny August Fester od niemieckiej nazwy Orchy, żelazowej glinki obecnej w piasku na całej długości rzeki. Potwierdza to fakt, iż Ochla przez setki lat zamieszkiwana była zarówno przez ludność polską, jak i niemiecką. Obecni i przedwojenni mieszkańcy wsi w latach 90. XX wieku postawili w niej pomnik poświęcony wcześniejszym pokoleniom ją zamieszkującym. Na uwagę zasługuje kamienny krzyż stojący przy schodach prowadzących na cmentarz przykościelny. Jego powstanie próbują wyjaśnić legendy. Według jednej z nich jest to krzyż upamiętniający zbrodnie, jakiej dopuścił się w 1604 roku rycerz von Rottenberg, zabijając w okolicy kościoła pasterza. Inna wersja opowieści mówi, że zabójcą był fundator pałacu w Ochli, Adam von Ur, a zbrodnia miała miejsce na pastwisku. Inna legenda mówi, że krzyż wystawiła hrabina jako pokutę za zabicie niewiernego męża. Kolejną legendą jest nazwanie tego krzyża krzyżem pokutnym, czyli ufundowanym przez zabójcę w wyniku umowy zabójcy z rodziną zabitego, mającego doprowadzić do rekompensaty materialnej i moralnej za zabójstwo oraz zapobiec zemście. Należy zaznaczyć, że krzyż nie jest powiązany z którąś ze znanych umów kompensacyjnych i ewentualny pokutny charakter jest wyłącznie hipotezą opartą na wątłej przesłance, że po prostu takie krzyże powstawały, więc możliwe, że ten właśnie jest takiego pochodzenia. Trzeba pamiętać, że powodów do wystawiania było dużo. Z pobud religijnych, krzyż wotywny, krzyż graniczny, krzyż upamiętniający jakieś wydarzenie, czy nawet zabójstwo, lecz wystawiony przez rodzinę zmarłego dla upamiętnienia. Identyfikowanie wszystkich starych kamiennych krzyży monolitowych z krzyżami pokutnymi jest nieuprawnione i przybrało formę niepopartej dowodami legendy. Wjeżdżając do Ochli od północy, po prawej stronie zobaczymy park, Muzeum Etnograficzne Skansen. W nim przykłady budownictwa ludowego z okolic oraz cykliczne odbywające się festiwale etnograficzne. Na swym obszarze mieści prawie 8 tysięcy zabytków kultury ludowej i eksponatów, w tym ponad 50 budynków. Prezentowane są tu zabytki z czterech historycznych regionów: zachodniej Wielkopolski, wschodnich Łużyc, Dolnego Śląska i tak zwanego obszaru środkowo-lubuskiego. Do najcenniejszych należą najstarszy zachowany dom z Potrzebowa z drugiej połowy XVII wieku oraz wieża winiarska z Budachowa z XVIII wieku. W muzeum zgromadzono także wiele zabytków związanych z kulturą ludności przesiedlonej po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich, Bukowiny Rumuńskiej i innych regionów Polski. Gromadzeniem i naukowym opracowywaniem eksponatów w muzeum zajmują się cztery działy. Budownictwa ludowego, są to budowle, zagrody, kultury technicznej, narzędzia rolnicze, sprzęty domowe, strojów i tkanin, to tkaniny ludowe, ubiory, dywany, klimy, sztuka, plastyka obrzędowa, twórczość nieprofesjonalna z zakresu rzeźbiarstwa, malarstwa, wyrobów naturalnych tworzyw, np. instrumenty ludowe, zabawkarstwo. Muzeum oferuje także program edukacyjny, podczas którego można zobaczyć, jak wykonywano codziennie pracę w gospodarstwach w minionych czasach. Poznać można także tajniki tradycyjnego wiejskiego rzemiosła i sztuki. Na terenie skansenu działa karczma oraz łowisko ze smażalnią ryb. W skansenie można zorganizować ognisko z grillem na wyspie, przyjęcie lub inną imprezę po wcześniejszym zgłoszeniu i zapisaniu się. Skansen znajduje się na lubuskim szlaku wina i miodu. Kilka słów wytłumaczenia, co to jest skansen. Jest to muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu, którego celem jest zareprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych, archeologicznych, budowlanych, etnograficznych. Nazwa tego typu muzeów wywodzi się od szwedzkiej nazwy własnej parku Skansen, użytej dla otwartej w 1891 roku przez Artura Hazeliusa ekspozycji 150 przykładów architektury drewnianej z terenu danego kraju na wyspie Djurgården na terenie Sztokholmu, gdzie po raz pierwszy przygotowano tego typu zbiór zabytków w Szwecji. Wcześniej powstał m.in. Skansen w Oslo. Przeniesiono tam z różnych regionów kraju charakterystyczne dla nich budynki wiejskie. Polskie muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu. Najstarszym skansenem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wzydzach Kiszewskich, którego początki sięgają 1906 roku, a w obecnej formie funkcjonuje od 1954 roku. Dziś kończymy naszą wycieczkę po pięknej ziemi lubuskiej. Na następną, grudniową, zapraszam na Dolny Śląsk i już w niemal świątecznej atmosferze.